Fascynująca podróż do Chin z czasów dynastii Ming. Magiczna opowieść o kobietach w przerażająco bezdusznym męskim świecie, o okrutnych kanonach piękna i uwięzieniu w konwenansach, którym można stawić czoła. Fragmenty książki Krąg kobiet pani Tan, Lisy Si, czyta Anna Ryźlak.
Pani Huang odbywa miesiąc, którym są 4 niebezpieczne tygodnie po porodzie. Pępowina jej syna została wysuszona, zmielona i zamieniona w pastę ze sproszkowanymi cynobrem i lukrecją. Tą substancją babcia przetarła podniebienie noworodka, dając mu zakosztować korzenia życia, aby ochronić go przed trucizną płodową i wydłużyć żywot. Babcia i ja odwiedzamy panią Huang każdego ranka, aby się upewnić, że nie zaszkodziła jej trująca rosa, skrzepnięta krew i tkanka, która nie chce opuścić pałacu dziecka. Świeżo upieczona matka kilka godzin dziennie spędza w kuckach nad misą, żeby te nieczystości mogły opuścić jej ciało. Sprawdzamy, czy nie ma gorączki, drgawek i czy nie popada w melancholię. Przynosimy ze sobą rozmaite rozgrzewające leki, a babcia wydaje ścisłe instrukcje kucharzowi, żeby pani Huang otrzymywała wyłącznie rozgrzewające potrawy. Jej krew zamieniła się w mleko, a dziecko je z piersi bez problemów. Babcia zapisuje podsumowanie przypadku w notatniku. Sun Simiao, znakomity lekarz z dawnych czasów, notował objawy swoich chorób i porównywał je z dolegliwościami pacjentów, żeby poszerzać wiedzę na temat skuteczności różnych metod leczenia, mówi. Ja, podobnie jak on, opisuję przebieg leczenia pacjentów i jego wyniki i dzięki temu mogę zajrzeć do notatek sprzed lat, żeby stwierdzić, co może zadziałać lub nie zadziałać w przypadku, którym w danej chwili się zajmuję. Pokazuje mi wpis na temat pani Huang, jej problemów w czasie ciąży, tego, co zastosowano, co zrobiła położna i oceny zdrowia noworodka. Ty też mogłabyś prowadzić notatnik, podpowiada. Twój pierwszy wpis mógłby dotyczyć jadeitowej bieli. Przecież nie powinnam była się nią zajmować. Należało poczekać na nastawiacza kości. Waham się chwilę i nie znamy jeszcze wyniku. To wszystko prawda, ale uczyć się trzeba na własnych sukcesach i na porażkach. Widząc w moich oczach zwątpienie, dodaję, po prostu to rozważ. Ja jednak nie czuję się dobrze z myślą, że miałabym napisać o tym, co się stało. Kiedy mogę wyjść z Meiling na zewnątrz i bawić się płatkami kwiatów i liśćmi, mówię jej o pomyśle babci i pytam, co by zrobiła na moim miejscu. Ja bym nie miała takich rozterek, bo nie umiem czytać ani pisać. Unoszę brwi ze zdziwienia. W takim razie, jak będziesz uczyć swoich synów? Nie odpowiada na moje pytanie. Bez słowa upuszcza płatki kwiatów leżące na jej dłoni. Wszystkie unoszą się w powietrzu i zataczają kręgi, opadają do płynącego w dole strumienia. Położna Shi i Mei Ling nadal odwiedzają nasz dom, żeby opiekować się panią Huang, starannie unikając miejsc w rezydencji Złotego Światła, w których mogłyby spotkać mieszkających w niej mężczyzn. Za każdym razem Mei Ling i ja wyprawiamy się razem do ogrodu na 4. dziedzińcu, tylko we dwie. Nigdy nie miałam przyjaciółki i cenię sobie te wspólne chwile. Myślę, że Mei Ling czuje podobnie. Nie widuję często babci i dziadka, ponieważ każdego dnia wiele godzin poświęcają na pertraktacje w sprawie moich zaręczyn. Oficjalnie wkroczyłam w okres 3 listów i 6 etykiet, stanowiących część procesu zawierania transakcji i ustalania, kogo mam poślubić. Cenę panny młodej, jaką zapłaci rodzina pana młodego i wysokość mojego posagu. Nie wolno mi uczestniczyć w tych rozmowach, ale Kora, która podaje herbatę i słodycze podczas wizyt swatki, nie jest zbyt dyskretna. Wieczorami odwiedza makówkę w moim pokoju i wspólnie omawiają każdego kandydata, roztrząsając najmniejsze szczegóły. Twoja pani wywodzi się z najwyższej klasy ludzi wykształconych, szepcze Kora na tyle głośno, że słyszę jej słowa. Makówka opiera brodę na dłoniach i słucha jej z taką uwagą, jakby te kwestie miały dla niej ogromne znaczenie. Zapewne mają. Pójdzie ze mną, kiedy wyjdę za mąż. Mój los stanie się jej losem. Biedny mężczyzna z widokami na przyszłość może być dobrą partią dla bogatej dziewczyny, ale w tej sytuacji byłoby to niewłaściwe. ciągnie korę. Wielu mężczyzn z rodziny Tan piastowało stanowiska urzędnicze. Zdobyli dziedziczne przywileje i wspięli się na wyżyny społecznej hierarchii. Pradziadek panienki został odznaczony tytułem uczonego najwyższej rangi. Makówka kiwa głową, jakby rozumiała, co to oznacza. Był rachmistrzem i nadzorcą w Nankinie, mówi dalej Kora. Wiele lat spędził z dala od domu. Podróżował do Hunan, Hubei, Guangdongu i Guangxi. Podobno był dobrym i sprawiedliwym śledczym i sędzią. To dzięki niemu rodzina otrzymała ten dom w prezencie od cesarza. Widziałaś zwój przedstawiający smoka w chmurach, który wisi w sali powitań? Mistrz Tan dostał go od cesarza, kiedy zakończył pracę urzędnika. Zastanawiam się, jak to możliwe, że ona o mojej rodzinie wie o wiele więcej ode mnie. Może dlatego, że tak jak w przypadku makówki, jej życie jest ściśle powiązane ze statusem i dobrobytem mojej rodziny. Kora opowiada o starszym bracie mojego ojca, Tan Yingu. Jego drugi syn jest mężem pani Huang. Nie poznałam jeszcze wuja Yinga, ale musi często bywać w domu, skoro żona urodziła mu 5 dzieci, a dzięki konkubinom doczekał się jeszcze 7. Jest sekretarzem i kierownikiem w Ministerstwie Dochodów. Kolejne wysokie stanowisko w rodzinie. Następnie Kora wymienia tytuły mojego dziadka i osiągnięcia mojego ojca. I dodaje, i wiesz, że ojcu panienki powiedzie się w kolejnym etapie egzaminów i zyska pozycję jeszcze znamienitszą niż dotychczasowa? Więc nowa rodzina musi pasować do panienki, mówi makówka ze zrozumieniem. Właśnie. Może mieć odpowiednią pozycję albo posiadłości ziemskie, pieniądze albo powiązania z cesarzem. Kiedy miesiąc połogu pani Huang dobiega końca, negocjacje w sprawie mojego małżeństwa przybierają na sile. Jestem informowana o wybranych propozycjach dotyczących zamążpójścia. Każda składa się z listu z drzewem genealogicznym rodziny sięgającym 3 pokoleń wstecz wraz ze wszystkimi tytułami, które zostały nadane przodkom. Babcia odrzuca rodzinę uczonych z Hangzhou, ponieważ mieszkają zbyt daleko, by można ich było dostatecznie często odwiedzać. Dziadek wyklucza niezwykle bogaty ród, gdy się dowiaduje, że kandydat na małżonka urodził się w roku, który nie pasuje do węża. Dziadkowie szukają młodego mężczyzny, którego rok urodzenia jest zgodny z moim. Urodzeni w roku dzika są od razu skreślani. Wąż jest znakiem ognia, a dzik jest znakiem wody. Ogień i woda są nie do pogodzenia.
Był to fragment powieści Krąg kobiet pani Tan, Lisy Si, w interpretacji Anny Ryźlak. Książkę polecają wydawnictwo Filia i Polskie Radio Białystok.